Pozdrawiam Państwa i zapraszam do wysłuchania wiadomości. Prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama oświadczył, że malezyjski samolot pasażerski został zestrzelony pociskiem rakietowym odpalonym z obszaru na wschodzie Ukrainy, kontrolowanego przez wspieranych przez Rosję separatystów. Do katastrofy Boeinga 777 doszło w czwartek na wschodzie Ukrainy. Zginęło 298 osób, w tym 154 Holendrów. Samolot leciał z Amsterdamu do Kuala Lumpur. Władze w Kijowie wskazują wprost, że samolot został zestrzelony przez separatystów, którzy dysponują ciężkimi zestawami przeciwlotniczymi Buk. Jako dowód wskazują nagrania rozmów separatystów z oficerami rosyjskiego wywiadu.
Po samolotu zbitym w rejonie Śnieżnego Toreza.
Jeśli chodzi o ten samolot w okolicach Śnieżnego Toreza, okazało się, że jest to pasażerski. Spadł w rejonie Grabowa, tam jest kupa trupów, kobiet i dzieci. Teraz kozacy tam wszystko oglądają. W telewizji mówią, że to niby ukraiński AN-26 transportowy, ale na nim napisane jest malezyjskie linie lotnicze. Tylko co on robił na terytorium Ukrainy? To znaczy, że szpiegów zawozili. Latali, teraz tu wojnę mamy.
Doktor Andrzej Zapałowski z Uniwersytetu Rzeszowskiego mówi, że zestrzelenie samolotu przez separatystów to obecnie najbardziej prawdopodobny wariant.
Gdyż od ponad 2 miesięcy linie i obiekty cywilne na terenie zajętym przez separatystów są bombardowane przez lotnictwo ukraińskie. I samolot ten mógł być wzięty za samolot bądź bombowy lub transportowy, zwłaszcza, że leciał na bardzo dużej wysokości.
Z kolei prezydent Rosji Władimir Putin odpowiedzialnością za tragedię obciążył Ukrainę. Stwierdził, że nie doszłoby do tego, gdyby Kijów nie wznowił działań zbrojnych przeciwko separatystom. W Radiu Maryja informacje z kraju. Przed siedzibą prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz odbyła się akcja modlitewna w obronie życia i profesora Bogdana Chazana. Zorganizowali ją członkowie Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę i Solidarnych 2010. Zebrani odmówili koronkę do Bożego Miłosierdzia, różaniec i przyzwali świętego Michała Archanioła, by, jak podkreślają, władze Warszawy i rządzący przestali wspierać zabijanie nienarodzonych i zaprzestali szykan wobec profesora Chazana. Mówi Mariusz Dzierżawski z Fundacji Pro Prawo do Życia.
Cała nagonka na profesora Chazana była oparta na kłamstwach. Kontrole nie zostały zakończone, a nawet można powiedzieć, że w momencie, kiedy zostały wszczęte, to już minister Arłukowicz ferował wyroki w sprawie kontroli, która jeszcze nie została zakończona.
Przypomnijmy, profesor Bogdan Chazan został niedawno odwołany ze stanowiska dyrektora szpitala imienia Świętej Rodziny w Warszawie po tym, jak powołując się na klauzulę sumienia odmówił wykonania tzw. aborcji, czyli zabicia dziecka nienarodzonego. Z kolei na szpital została nałożona kara w wysokości 70 tysięcy złotych. Tymczasem nie ustają szykany względem profesora Bogdana Chazana, lekarza, który powołując się na klauzulę sumienia odmówił zabicia dziecka. Zwolniony przez Hannę Gronkiewicz-Waltz ze stanowiska dyrektora szpitala profesor Chazan jest atakowany nie tylko przez lobby proaborcyjne, ale również przez ministra zdrowia. Bartosz Arłukowicz w taki oto sposób odniósł się do postawy profesora Chazana. Cytuję. Jeżeli ktoś chce stosować swoje dogmaty religijne w prawie, to powinien przenieść się do Iranu. Środowiska wspierające postawę lekarza alarmują, że celem ataków jest zastraszenie medyków oraz zobowiązanie ich do udziału w tzw. aborcji, a tych, którzy odmówią pozbawić pracy. Może dojść do tego, że lekarze będą zmuszeni deklarować ateizm. Doktor nauk medycznych Anna Gręziak, były prezes Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich, podkreśla, że wolność sumienia i podstawowe prawa człowieka są ugruntowane m.in. w kulturze i prawie. Działania i słowa władz wobec profesora Bogdana Chazana są skandaliczne.
Pani prezydent Gronkiewicz-Waltz postąpiła niezgodnie z uczciwością i prawem. Ja już nie odnoszę się tutaj do przekonań religijnych czy jakichkolwiek wartości, które ktoś wyznaje bądź nie wyznaje, choć to deklaruje. To z kolei wypowiedź, której ja nie słyszałam, co prawda, ministra zdrowia, to świadczy o tym, że on jest fundamentalistą i to jeszcze opowiadającym się po tej złej stronie, bo to świadczy wyłącznie o nim. O godność człowieka upomina się Trybunał Praw Człowieka. człowieka w Strasburgu, więc mówmy tu o człowieczeństwie, o godności, a nie mówmy tu o Łukowiczu, który jak wydaje się, że z tymi wartościami nie ma nic wspólnego. Może trzeba by się za niego zacząć modlić, żeby stawał się człowiekiem.
W sieci trwa akcja zbierania podpisów między innymi do ministra zdrowia i prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz. To ich decyzje i słowa przyczyniły się do masowej nagonki na lekarza, podkreślają organizatorzy akcji. Apel do władz można podpisać na stronie stoprzykanom.pl, a także list z poparciem dla profesora Chazana za pośrednictwem protestuj.pl. Wydrukowane listy zostaną mu doręczone. Stowarzyszenie Rzecznik Praw Rodziców przygotowało obywatelski projekt ustawy o systemie oświaty. Jego autorzy chcą zniesienia obowiązku szkolnego dla sześciolatków i powrotu do zasady, że to rodzice decydują o wieku dziecka rozpoczynającego naukę. Ponadto w myśl projektu rodzice powinni mieć wpływ na treści programowe, zajęcia dodatkowe w przedszkolach i wybór podręczników. Ministerstwo Edukacji Narodowej nie dba o rozwój dzieci, dlatego jako obywatele, rodzice, sprzeciwiamy się takiemu postępowaniu, podkreśla Karolina Elbanowska, prezes Stowarzyszenia i Fundacji Rzecznik Praw Rodziców.
Rodzice chcą mieć wybór. To jest bardzo ważny projekt, który przywraca decyzyjność w sprawach oświaty osobom dla dziecka najważniejszym, czyli matce i ojcu. W ostatnich latach Ministerstwo Edukacji nie popisało się dbałością o dobro dziecka, dbałością o dobro oświaty. Dlatego uważamy, że to my jako obywatele, jako rodzice mamy w tej chwili naprawdę kompetencje, żeby wnieść coś dobrego do polskiego systemu edukacji. Już widzimy ogromne zainteresowanie akcją. Mamy na dzień dzisiejszy ponad 50 koordynatorów oraz miejsca, gdzie można złożyć podpis. Bardzo prosimy wszystkie osoby, które chociaż trochę czują, że sprawa jest poważna i istotna dla przyszłości całego społeczeństwa, o zaangażowanie i zbieranie podpisów.
Podpisy w sprawie obywatelskiego projektu mają trafić do Sejmu w połowie września. Polska Federacja Ruchów Obrony Życia, zrzeszająca 87 organizacji prorodzinnych, skierowała list do premiera Donalda Tuska w sprawie prac otwartej grupy roboczej ONZ. Działacze pro-life chcą, aby polski rząd poparł inicjatywę zastąpienia terminu zdrowie reprodukcyjne na rzecz upowszechnienia prawa kobiet do odpowiedniej opieki okołoporodowej. W ONZ otwarta grupa robocza finalizuje prace dotyczące włączenia terminu tzw. zdrowia i praw seksualnych do katalogu celów w ramach zrównoważonego rozwoju. Jeśli skandaliczny termin zostanie włączony do celów ONZ, pozwoli to na upowszechnienie i wprowadzenie w wielu krajach tzw. aborcji, czyli zabijania dzieci nienarodzonych, mówi Antoni Szymański, wiceprezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia.
Pozostawienie terminu zdrowie reprodukcyjne grozi tym, że w przyszłości będą interpretacje i naciski na poszczególne kraje w kierunku wprowadzenia aborcji. To, co proponujemy, jest zgodne z polskim porządkiem prawnym, z tym z konstytucją, która stoi na gruncie ochrony życia, a ponieważ, jak powiedziałem, prace są finalizowane, więc sprawą bardzo pilną jest, aby instrukcja negocjacyjna dla naszych przedstawicieli była jednoznaczna, żeby szli właśnie w kierunku właściwej opieki okołoporodowej dla kobiet.
Na razie nie wiadomo, jakie jest stanowisko premiera Donalda Tuska w tej sprawie. Czterolatki trafią do szkół, ponieważ gminy nie zapewniły dla nich miejsc w placówkach przedszkolnych. Tylko duże miasta znalazły je w prywatnych przedszkolach, reszta natomiast trafi do miejsc udostępnionych przez szkoły. O sprawie napisał jeden z dzienników. Rząd nałożył na gminy obowiązek przyjmowania od września 2015 roku wszystkich czterolatków. W przypadku, gdy tych miejsc zabraknie, gminy powinny rozpisać konkurs dla placówek niepublicznych. Duże miasta chcą rozpisać taki konkurs, nie mają jednak ustalonej daty ani określonych kryteriów. Sama procedura może trwać do kilku miesięcy, a rekrutacja w niektórych gminach rozpocznie się już w lutym. Dużo większy problem pojawia się w mniejszych miejscowościach, gdzie gminy nie chcą współpracować z prywatnymi placówkami. Przekonują, że zapewniają miejsca dzieciom we własnym zakresie. Sytuacja ta wpisuje się w niepojęty ciąg złych decyzji podejmowanych przez ministrów koalicji PO-PSL, mówi Mirosław Orzechowski, były wiceminister edukacji.
Naganne od początku do końca. To wygląda jakąś taką koszmarną zmowę. Tutaj edukacyjnie można powiedzieć, że co drugi dzień wybucha jakaś bomba. Na każdym polu dokonuje się jakaś taka dezorganizacja. To byłoby zbyt proste powiedzieć, że jest wywoływana tylko ograniczeniami budżetowymi, bo to myślę, że taki ciąg pewnych planów, które skutkują właśnie między innymi tym, że jest dla urzędniczej kadry, jest dla tych, którzy wprowadzają nowe, zupełnie oderwane od rzeczywistości koncepcje, natomiast nie ma dla tych, którzy są podmiotem w procesie wychowawczym dzieci, a więc dla malutkich dzieciątek.
Niektóre samorządy chcą, aby dzieci 4- i 5-letnie umieścić w oddziałach zerowych w szkole podstawowej. Tymczasem eksperci przestrzegają przed bagatelizowaniem przez gminy obowiązku zapewnienia miejsc dla 4-latków. W Radiu Maryja dalsze informacje. Litewski rząd łamie traktat polsko-litewski i dyskryminuje Polaków na Wileńszczyźnie, powiedział dr Bogusław Rogalski, doradca akcji wyborczej Polaków na Litwie. Sejm Litwy w drugim czytaniu ustawy o mniejszościach narodowych zdecydowaną większością głosów sprzeciwił się używaniu dwujęzycznych tablic z nazwami ulic i miejscowości. Zakazał także używania języka polskiego w przestrzeni publicznej oraz możliwości zapisywania swojego nazwiska w języku polskim. Większość sejmowa poparła również propozycję konserwatystów, by w szkołach język mniejszości narodowych był jedynie przedmiotem, a nie językiem nauczania, tak jak jest dotychczas. Rząd polski musi stanowczo zareagować w tej sprawie, podkreśla dr Bogusław Rogalski.
Ta ustawa, która jest proponowana przez Sejm Litewski, łamie traktat polsko-litewski, który te kwestie rozstrzyga i zaleca ich rozwiązanie w drodze ustaw. Polska wywiązała się z traktatu zawartego między naszymi państwami, Litwa nie. Jest to przejaw dalszej dyskryminacji, już jawnej, otwartej dyskryminacji Polaków na Wileńszczyźnie. Jest to rodzaj też zmuszenia polskiej społeczności do przymusowej asymilacji ze społeczeństwem litewskim, co jest niedopuszczalne i jest pogwałceniem prawa międzynarodowego. Ja oczekiwałbym zdecydowanej reakcji rządu polskiego w tej sprawie.
Polacy stanowią obecnie co najmniej 25% mieszkańców Litwy. Jest tam około 100 szkół, w których język polski jest językiem wykładowym. Wysłuchali Państwo wiadomości w Radiu Maryja. Dziękuję za uwagę.